Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Byli studenci profesora Ratzingera debatują w Castel Gandolfo nad nową ewangelizacją.
Benedykt XVI zachęca Argentyńczyków do hojności na rzecz potrzebujących.
Na Jasnej Górze odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.
26 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bron
i Barbara Marczewska.
Nowa ewangelizacja jest przedmiotem trwającego w Castel Gandolfo dorocznego spotkania byłych studentów obecnego papieża. Tak zwany krąg uczniów profesora Ratzingera spotyka się tam co roku latem, by dyskutować na aktualne tematy teologiczne. Posiedzenie odbywające się w ośrodku kongresowym Mariapoli gromadzi około 40 osób, w tym nie tylko byłych studentów Benedykta XVI, ale również osoby, które przygotowywały swoje doktoraty w oparciu o badania tekstów teologicznych Józefa Ratzingera.
Dyskusja toczy się wokół dwóch referatów. Pierwszy z nich autorstwa Hanny Barbary Gerfalkowicz, specjalistki z zakresu filozofii religii z Drezna, poświęcony jest problematyce przekazywania Słowa Bożego światu, który stawia opór. Autorem drugiego jest Otto Neubauer, dyrektor Wiedeńskiej Akademii Ewangelizacji Wspólnoty Emanuel. Prelekcja dotyczy ubóstwa jako metody nowej ewangelizacji.
Na najbliższą niedzielę, w ostatni dzień posiedzenia, przewidziano spotkanie uczestników sympozjum z Benedyktem XVI. Uczniowie profesora Ratzingera wezmą udział we mszy świętej z papieżem oraz w modlitwie Anioł Pański.
Benedykt XVI wyraził poparcie dla inicjatywy charytatywnej Mas por Menos w Argentynie i zachęcił wiernych do hojnego dzielenia się z potrzebującymi. Papież przypomina Argentyńczykom nauczanie Jezusa, że w oczach Boga liczy się nawet najmniejszy dar.
Doroczna kościelna zbiórka organizowana jest po raz 42 i odbędzie się we wszystkich parafiach kraju w połowie września. Tym razem towarzyszy jej hasło „Swoją pomocą wybierasz życie”. Ojciec Święty zwraca uwagę, że w takim darze znajduje się znak Bożej miłości, która uzdalnia do rezygnacji nawet z tego, co konieczne, by podzielić się z bliźnim. W przekonaniu Benedykta XVI miłość ta nie ukazuje się jedynie sporadycznie, ale winna głęboko przenikać życie chrześcijanina, upodabniając go do Boga miłości. Kampania Mas por Menos, czyli Więcej za Mniej, zrodziła się w argentyńskim kościele w latach 70. Od tej pory prowadzona jest regularnie i ma na celu pomoc najbardziej dotkniętym plagą nędzy i cierpienia. Akcja polega na zbieraniu niewielkich kwot pieniężnych na terenie całej Argentyny, by pomóc jak największej liczbie ubogich. W tym roku zebrane fundusze posłużą do budowy mieszkań i stołówek socjalnych oraz na wsparcie drobnej przedsiębiorczości.
W ubiegłym roku katolicy Argentyny w akcji Mas por Menos zebrali prawie 11 milionów pesos, czyli ponad 8 milionów złotych. Jak popularna i ceniona jest ta inicjatywa, obrazuje fakt, że zaledwie w ciągu 3 lat hojność Argentyńczyków podwoiła się.
O umocnienie instytucji rodziny w społeczeństwie zaapelował na rozpoczęcie peregrynacji relikwii Jana Pawła II kardynał Norberto Rivera. Przemawiając w Bazylice Matki Bożej z Guadalupe, arcybiskup meksykańskiej stolicy przypomniał, że życie rodzinne opiera się na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To właśnie w obrębie tej podstawowej komórki społecznej młode pokolenie otrzymuje główne wartości moralne i wychowanie religijne, stwierdził purpurat. Zaznaczył jednocześnie, że ograniczanie praw rodziny oraz zaciemnianie prawdy o naturze człowieka uderza w podstawy pokoju społecznego, także w skali globalnej.
Relikwia Jana Pawła II w postaci ampułki z jego krwią, a także zbiór pamiątek związanych z papieżem Polakiem pozostaną w Meksyku aż do grudnia. Odwiedzą w tym czasie 90 tamtejszych diecezji, poczynając od stolicy. Ma to być swoista pielgrzymka pokoju dla odnowienia meksykańskiego społeczeństwa boleśnie doświadczonego przez zorganizowaną przestępczość i słabość państwa walczącego z tym zjawiskiem. Następnym etapem peregrynacji będzie miasto Toluca w środkowej części kraju, dokąd relikwie dotrą w niedzielę.
Watykańskie żądania, aby papieski Uniwersytet Katolicki Peru dostosował się do ogólnokościelnych norm, doprowadziło do publicznej polemiki w tym kraju. Wniosek Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej poparł tamtejszy episkopat. Z kolei opowiadający się za liberalnymi zmianami senat uczelni szuka poparcia u polityków.
Konflikt wiąże się z upomnieniem ze strony watykańskiej dykasterii, aby papieski Uniwersytet Katolicki Peru działał zgodnie z konstytucją apostolską Ex Corde Ecclesiae. Chodzi konkretnie o sposób wybierania rektora. Dotychczas obowiązywał przepis, na mocy którego zgromadzenie uczelniane wybierało 3 kandydatów na to stanowisko. Spośród nich wielki kanclerz uniwersytetu, którym jest arcybiskup Limy, wybierał nowego rektora. Aktualne władze uczelni dążą do tego, by rektor był wybierany wyłącznie przez zgromadzenie uczelni. W sprawie tej senat zwrócił się do ministra sprawiedliwości Peru, by ten zmienił sądowe orzeczenie, które zgadzało się na wprowadzenie tej kościelnej normy. Zdaniem Stolicy Apostolskiej i peruwiańskiego episkopatu proponowane zmiany godzą w kościelny charakter uniwersytetu. Arcybiskup Limy, kardynał Luis Cipriani, oskarżył też władze akademickie o próbę upolitycznienia konfliktu.
Papieski Uniwersytet Katolicki Peru powstał w 1917 roku i od początku był uczelnią kościelną. Kontrowersja wybuchła w 2009 roku, gdy jej rektor, Marcial Rubio, złożył wniosek o liberalizację statutów. Gdy spotkał się z odmową ze strony władz kościelnych, oskarżył kardynała Cipriani'ego o wtrącanie się w ekonomiczne sprawy uczelni i o nadużycie na tym tle. Stwierdził również, że w przypadku rzeczonego uniwersytetu należy zastosować peruwiańskie prawo o nauczaniu wyższym, które zakłada autonomię wyboru rektora.
Życie jest darem Boga, tak je należy postrzegać i miłować. To jest nasza pewność, mówił dziś w Rimini arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia uczestniczy w mityngu Przyjaźni Narodów, którego głównym tematem jest pewność w życiu człowieka. Odnosząc się do tego zagadnienia, mówił o pewności zdrowia. Zwrócił przy tym uwagę na jego 2 aspekty, duchowy i cielesny.
Wszystko zależy od patrzenia, kim jest człowiek. Jesteśmy po stanie grzechu pierworodnego i właśnie to zranienie wewnętrzne człowieka, ono też skutkuje w wymiarze zdrowia i w wymiarze choroby. A druga rzecz to Jan Paweł II, wielki człowiek w życiu, w cierpieniu, w śmierci. On napisał do ludzi chorych, starszych list i w tym liście wyraził takie zdanie, mimo mojego cierpienia, że już to moje życie jest tak bardzo inne niż wcześniej. Ja raduję się życiem. Myślę, że tu jest ta odpowiedź, że trzeba nam zawsze radować się życiem, widzieć życie jako dar Boży. I to jest, myślę, najważniejsze. Życie przez małe rzecz w perspektywie życia wiecznego.
Przewodniczący Watykańskiej Dykasterii podkreślił też potrzebę zapewnienia wszystkim ludziom podstawowej opieki medycznej. Wyraził również swe uznanie katolickim wolontariuszom, którzy przyczyniają się do humanizacji służby zdrowia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
14-letnia chrześcijanka Mehek Masih została uprowadzona w Pakistanie. Stojący za jej porwaniem wpływowy muzułmanin stwierdził, że zostanie ona oczyszczona z chrześcijaństwa przez przyjęcie islamu i stanie się jego kochanką. W ciągu ostatnich miesięcy jest to już kolejny przypadek porwania młodej kobiety wyznającej Chrystusa w celu jej konwersji na islam. Policja odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko wpływowemu porywaczowi. Przewodniczący pakistańskiego episkopatu stwierdził, że bez pomocy władz chrześcijanie nie są w stanie obronić się przed szerzącym się bezprawiem. Porwania dziewcząt, zauważył arcybiskup Laurence Saldana, stanowią jeden z krzyży, które przedstawiciele mniejszości muszą codziennie dźwigać w Pakistanie.
Ekstremiści islamscy w Pakistanie występują nie tylko przeciwko mniejszościom religijnym w tym kraju, ale również przeciw muzułmanom dążącym do zniesienia istniejących nierówności. W Lahaurze nieznani sprawcy porwali syna zamordowanego w styczniu gubernatora Pendżabu. Salman Taseer zginął, ponieważ dążył do zmiany tzw. ustawy o bluźnierstwie oraz występował w obronie chrześcijanki skazanej z tego paragrafu na karę śmierci. Istnieje podejrzenie, że porywacze będą chcieli wymienić syna gubernatora na jego zabójcę.
Kościół w Pakistanie potępił działania porywaczy. Wskazał jednocześnie, że zarówno zabójstwo gubernatora, jak i porwanie jego syna Shahbaza pokazują, iż w Pakistanie coraz bardziej dochodzą do głosu ugrupowania ekstremistyczne.
Na 3 lata resocjalizacji przez pracę został skazany zwierzchnik podziemnej wspólnoty katolickiej w chińskiej diecezji Heze. Ksiądz Wang Chengli, administrator diecezji, został aresztowany 3 sierpnia wraz z 3 innymi kapłanami, którzy zostali już wypuszczeni na wolność. Zsyłka do obozu pracy jest karą za stanowczą odmowę przystąpienia do tak zwanego kościoła patriotycznego. Chińskie władze chętnie korzystają z tego rodzaju kary, ponieważ można ją orzekać bez procesu, nie można się od niej odwołać i przynosi ona wymierne korzyści reżimowi. Aktualnie liczbę więźniów chińskich gułagów szacuje się od 3 do 5 milionów osób. Skazańcy pracują od 16 do 18 godzin dziennie. Na ich taniej niewolniczej pracy korzystają przede wszystkim zachodnie firmy, które przeniosły swą produkcję do Chin.
Madryt był światową stolicą medialną podczas spotkania młodych w Hiszpanii, wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Nawarry. Artykuły o Światowych Dniach Młodzieży ukazały się w 108 krajach świata, między innymi w tak odległych jak Fidżi, Sudan, Arabia Saudyjska czy Kuba.
Podróż papieża do Hiszpanii zwróciła 54 tysiące wiadomości na całym świecie, co oznacza, że przez cały tydzień Madryt skupiono sobie uwagę mediów dzięki Światowym Dniom Młodzieży. Według danych Uniwersytetu Nawarry 30 tysięcy wiadomości opublikowały media hiszpańskie, a blisko 13 tysięcy europejskie. Badania podkreślają, że media śledziły przebieg spotkania młodzieży z ogromnym zainteresowaniem, o wiele większym niż inne wydarzenia związane z Madrytem. Oddźwięk medialny Światowych Dni Młodzieży był na przykład 5 razy większy niż ostatni zamach grupy ETA na Campo de las Naciones, a ponad 3 razy większy niż papieska wizyta w Barcelonie. Światowy Dzień Młodzieży był wspaniałym ambasadorem marki Madryt, ponieważ umocnił jego wiarygodność, że może ugościć w przyszłości inne wydarzenia o charakterze światowym, podkreśla Francesc Puziol, dyrektor badań. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O potrzebie odważnych i odpowiedzialnych chrześcijan uczestniczących we wszystkich sferach życia publicznego mówił na Jasnej Górze arcybiskup Józef Michalik. Z udziałem ponad 50 tysięcy wiernych w sanktuarium odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczne święto jest ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II.
Przewodniczący Episkopatu Polski podczas sumy odpustowej porównał Kościół do domu, w którym każdy, nawet marnotrawny syn, ma swoje miejsce, ale o który każdy domownik ma obowiązek dbać i który każdy musi aktywnie budować. Zdaniem arcybiskupa Michalika tym, co najbardziej zagraża Kościołowi i Polsce, jest dziś bierność i podział wewnętrzny.
Potrzeba odważnych i odpowiedzialnych chrześcijan, uczestniczących we wszystkich sektorach życia społecznego i narodowego, nie lękających się przeszkód i przeciwności. Trzeba chrześcijan, którzy od razu zwrócą uwagę na sprofanowaną Biblię, dartą na jakimś festiwalu.
Arcybiskup Michalik podkreślił, że aktywność dotyczy wszystkich, a oczekiwania, że Kościół na czas kampanii wyborczej stanie się milczącym, są nieuzasadnione, bo niezgodne z jego nauką społeczną.
Prawdziwe, twórcze działanie Kościoła to jest odwaga myślenia chrześcijańskiego i stawiania tych wymagań tym, których obdarzymy zaufaniem i rozliczania ich potem, ale jednocześnie pomagania dobrym.
Pielgrzymi wraz z episkopatem dziękują dziś za brylant polski ziemi Jana Pawła II, jasnogórskiego pielgrzyma, papieża zawierzenia. Uroczystości potrwają do późnego wieczora. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.